21:30, niedziela 4 lipca 2021 rok, pobożność w Kościele i w demokracji. Kłania się Państwu ojciec Benedykt, temat naszych rozmów niedokończonych, a zatem o pobożności w Kościele i w demokracji dziś rozmawiać będziemy z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Kłaniamy się, księże profesorze.
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Jest z nami również ksiądz dr Zenon Hanas, Pallotyn, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie. Kłaniamy się, księże doktorze.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i ojca redaktora w Toruniu. Szczęść Boże.
Pobożność w Kościele i w demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas, prosimy o pierwsze wprowadzenie.
Wprowadzenia do naszych audycji, one już mają swoją długą tradycję, bo to już wiele lat minęło naszych spotkań, w których próbujemy z księdzem profesorem Janem zastanawiać się nad pewnymi aspektami, pewnymi elementami naszego życia duchowego, społecznego, no z perspektywy katolickiej nauki społecznej, ale też takim spojrzeniem, jak to współczesny świat postrzega. Ostatnie nasze spotkania od czasu zesłania Ducha Świętego poświęcone było takim rzeczywistościom duchowym, które nazywamy darami Ducha Świętego. 7 darów ducha, które kolejno chcemy tak przemedytować, co one oznaczają, jak je rozumie świat. No i dzisiaj jest nasza medytacja poświęcona temu darowi Ducha Świętego, który nazywamy pobożnością. Pobożność, dar, który każdy człowiek otrzymuje. Jedni tego daru mają więcej, inni troszkę mniej. W potocznym rozumieniu tego słowa zawsze stawiamy sobie to pytanie, tak potrafimy nawet zaobserwować pewnie w gronie naszych przyjaciół, w naszej rodzinie, że są osoby, które uważamy, że są bardzo pobożne i takie osoby, które tej pobożności mają troszkę mniej. I tak gdybyśmy zrobili sondaż wśród słuchaczy, po czym można poznać człowieka pobożnego, to myślę, że zdecydowana większość by powiedziała, no pobożny człowiek to jest taki, który codziennie się modli, który uczestniczy w liturgii Kościoła, uczestniczy w nabożeństwach, w bardzo takich klasycznych, ludowych, popularnych, bardzo zakorzenionych w naszej tradycji Kościoła, czyli w Drodze Krzyżowej, w Gorzkich Żalach. No nie wiem, tych nabożeństw jest bardzo dużo i osoby, które uczestniczą w tych nabożeństwach, uważamy, że są pobożne. Takie osoby pobożne często można poznać po tym, że używają też różnych religijnych przedmiotów. W samochodzie mają często jakiś znak swojej religijnej wiary, świętego Krzysztofa, krzyż, różaniec. Bardzo często w miejscu pracy, w jakichś miejscach przy komputerze ustawiony jest krzyż, obrazek jakiegoś świętego. Takie osoby pobożne bardzo często też mają kult świętych w swoich, no czasami prywatnie też po przodkach, możemy odziedziczyć jakieś relikwie świętych. Więc te osoby, które tak potocznie na pierwszy rzut oka obserwujemy i nazywamy, że są pobożne, no to byłyby tego rodzaju osoby. To są ci, którzy właśnie w takim religijnym życiu w sposób widoczny uczestniczą, poświęcają dla tego życia duchowego, religijnego bardzo dużo czasu, modlą się i to można w taki zewnętrzny sposób to uczestniczenie tych osób w życiu religijnym zaobserwować. Natomiast te osoby, które są niepobożne albo mniej pobożne, no też takie osoby żyją pośród nas i takie osoby też no, możemy charakteryzować jako takimi, które no, jakoś nie mają takiej wielkiej potrzeby, żeby uczestniczyć, czy tak na zewnętrznie pokazywać swoją przynależność do wiary, nie uczestniczą w rytuałach, zwyczajach, tych tradycjach religijnych. Więc to takie pierwsze rozróżnienie, nie? Kim jest człowiek pobożny, a kim jest człowiek niepobożny, no można by zdefiniować na podstawie tego, co możemy zaobserwować. I to nie dotyczy tylko chrześcijan, ale też w innych religiach na pewno są takie osoby, które byśmy nazwali, że są osobami pobożnymi, czyli tak jak w judaizmie, są ortodoksyjni Żydzi, którzy bardzo, bardzo intensywnie swoją pobożność, swoją religijność przeżywają. Możemy na ulicy zobaczyć, jak są ubrani, oni manifestują swoją przynależność do wiary. Podobnie możemy zaobserwować w islamie osoby, które taką pobożnością się wykazują. No i wielu, wielu innych sytuacjach życiowych. Te osoby, które nie są religijne, no powiedzielibyśmy, że nie są to osoby pobożne, dlatego że no nie mają wiary, mają inne swoje zwyczaje, pielęgnują też swoje jakieś tradycje. No ale to słowo pobożność no nie jest do nich stosowane. Pobożni są ci, którzy w jakiś sposób wierzą w istnienie Pana Boga i tę swoją wiarę w Pana Boga w sposób zewnętrzny okazują, składając Panu Bogu cześć za pomocą modlitwy, no w różny sposób. Więc to jest takie pierwsza i podstawowa definicja, czy takie obserwacja, kogo w języku potocznym nazywamy osobą pobożną, a kto jest taką osobą mniej pobożną. Będziemy z księdzem Janem też może i ze słuchaczami rozmawiać o czymś takim, co nazywamy też pobożnością ludową, bo wiemy, że w różnych regionach ta nasza pobożność, wiara jest wyrażana za pomocą różnych też zwyczajów, pieśni, rodzajów modlitw. Bardzo często w Polsce, czy o włoskiej religijności, czy pobożności hiszpańskiej też bardzo dużo się mówi o tym, że jest to taka bardzo maryjna pobożność, dlatego że w bardzo wielu miejscach, w kościołach obrazy Matki Bożej, figury Matki Bożej są pokazywane, więc taka pobożność ludowa, pobożność maryjna, można by w różny sposób ją opisywać. I to rozumienie pobożności no, stało się dzisiaj takie w języku polskim zwłaszcza bardzo powszechne. Natomiast kiedy mówimy o tym, czym jest dar pobożności, albo cnota też pobożności związana z tym darem, bo to są jakby dwie rzeczywistości, kiedy się tak bardziej wczytamy w to, co Pismo Święte, co Chrystus i Ewangelia mówią nam na temat pobożności, co święty Paweł mówił o pobożności, o takim wezwaniu do tego, żeby być człowiekiem pobożnym, to możemy zauważyć, że to pierwsze takie spostrzeżenie, ono jest bardzo widoczne, bo odnosi się do tego, co jest widoczne, do naszych gestów, do naszych słów, do naszych zachowań. I w ten sposób możemy jakby definiować czy określać, czy ktoś jest bardziej lub mniej pobożny. Ale doskonale też wiemy, każdy z nas chodzi też uczestniczymy w kościele, w różnych nabożeństwach, że ta pobożność posiada też taki wymiar bardzo niewidzialny, bardzo duchowy. Bo te wszystkie nasze zewnętrzne formy naszej religijności, one mają nas prowadzić do tego, żeby w naszej duszy, w naszym wnętrzu wytwarzać pewną postawę. Właśnie to, co nazywamy taką wewnętrzną pobożnością. I ta wewnętrzna pobożność, no ona też jest niezwykle ważna, bo te zewnętrzne formy naszej pobożności, one mogą też być w jakiś sposób zafałszowane. Doskonale wiemy, że kiedy Chrystus w Ewangelii wchodził w pewien spór z faryzeuszami, to właśnie zarzucał im to, że ich pobożność jest bardzo zewnętrzna. Natomiast brakuje w niej tego, co nazywalibyśmy takim wewnętrzną postawą człowieka. Pewną zgodnością tej zewnętrznej pobożności, no z tym, co możemy nazwać taką wewnętrzną pobożnością człowieka. Więc też zawsze jest takie niebezpieczeństwo w różnych religiach, że ta zewnętrzna pobożność, no ona wymaga pewnej refleksji, pewnego zastanowienia się też, nie? Czy ta zewnętrzna pobożność prowadzi nas do wytworzenia w nas takiej wewnętrznej postawy, którą możemy nazwać no, miłością do Pana Boga, szacunkiem dla Niego, uwielbieniem Pana Boga. I ta zewnętrzna pobożność, ona ma prowadzić do tego, co i tutaj używaliśmy w naszej audycji telewizyjnej z księdzem Janem, że ta wewnętrzna postawa, ona jest bardzo trudna do oddania jednym słowem w języku polskim. W języku łacińskim używane jest słowo pietas, które można by jako pietyzm przetłumaczyć. Nie? To czasami mówi się, że ktoś tak z pietyzmem do czegoś podchodzi. Nie? Czyli jak ktoś otrzymałby, nie wiem, jakąś pamiątkę po swojej zmarłej babci i wziąłby ją w ręce, no to jest bardzo święta rzecz, coś bardzo cennego I do takich cennych rzeczy podchodzimy z pewnym szacunkiem, z tym, co nazywamy pietyzmem. I dzisiejsze nasze rozważania, ten wieczór, no chcielibyśmy poświęcić na tym, na takie pytania do nas dotyczące właśnie, na czym polega taka prawdziwa, autentyczna pobożność. Ta zewnętrzna pobożność, o której mówiłem, czasami jest określana też dewocją, nie? Ktoś jest, ma taką głęboką swoją dewocyjność. O dewocjonaliach często się mówi, prawda? Czy takie przedmioty, które służą do pomocy do naszego życia duchowego, do modlitwy. Obrazki, różańce, różnego rodzaju przedmioty, które pomagają nam się w jakiś sposób modlić i przybliżać nas do Pana Boga. Więc to nasze dzisiejsze rozważania, no to są takie z rozważania, do których też chcielibyśmy zaprosić słuchaczy, żeby się zastanowić, na czym polega taka prawdziwa, autentyczna pobożność w dzisiejszym świecie, w czym się ona powinna wyrażać, jakie postawy powinna w nas kształtować. Natomiast tak w tej telewizyjnej części rozpoczęliśmy już ten temat, myślę, że pewne wątki będą się powtarzać, ale chciałbym to słowo właśnie, ten pietyzm, czyli taka wewnętrzna postawa szacunku dla rzeczy, które są dla nas ważne i święte, to słowo, ono ma swoje korzenie właśnie w kulturze rzymsko-greckiej. I po raz pierwszy w czasach, kiedy żył Chrystus, powiedzmy w pierwszym wieku przed Jego narodzeniem, żyli tacy poeci rzymscy jak Cyceron czy Wergiliusz, i oni używali tego słowa, mówili o pewnych osobach, że są właśnie pobożne. To słowo pobożny też w języku łacińskim, to jest takie krótkie słowo pius, tak jak imię papieża, Pius XII, Pius XI. To słowo oznacza, że ktoś jest pobożny. I takim bardzo jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, kiedy była opisywana epopea o założycielu, powiedzmy, no, narodu rzymskiego w Eneidzie, jest Eneasz. Jest taka przepiękna scena, kiedy Eneasz z płonącej Troi, ze zburzonej swojej ojczyzny, ze miasta, które zostało zniszczone, ucieka przed zagładą, przed śmiercią, i razem z nim, często na obrazach takich średniowiecznych czy późniejszych barokowych, ta scena jest bardzo często przedstawiana, więc Eneasz ucieka ze swoją żoną i ze swoim synkiem, a na plecach jeszcze dźwiga swojego rannego, poranionego ojca, po to, żeby uratować całą swoją rodzinę przed zagładą. I właśnie Eneasz w tym poemacie jest nazwany człowiekiem pobożnym, właśnie dlatego, że okazywał wielki pietyzm, wielką troskę, wielką dbałość o swoją rodzinę i o swoją ojczyznę. Będziemy na pewno jeszcze, wrócimy do tego, bo też chciałbym o tym opowiedzieć, powtórzyć to jeszcze raz. To, że święty Tomasz bardzo mocno właśnie, kiedy pisał Sumę Teologiczną, odwoływał się do słów Cycerona, czy do tego słowa, pojęcia, które było używane wtedy. I to słowo pietyzm oznacza no taki szacunek dla swoich bliskich, dla swojej rodziny, dla swojej ojczyzny też. Więc to słowo pobożność, ono ma też taki element uczenia nas, że ta zewnętrzna pobożność, jej celem jest wytworzenie w nas takiej postawy, no, troski, dbania, zaopiekowania się, zatroskania o te osoby, które są dla nas najbliższe, o swoich rodziców i o swoją ojczyznę i też o Pana Boga. Te wszystkie przestrzenie są ze sobą bardzo wspólne, chociaż tak na pierwszy rzut oka słowo pobożność jest właśnie związane tylko i wyłącznie z przestrzenią życia religijnego, ale pobożność, ta autentyczna, żywa, taka wynikająca z Ewangelii pobożność, do której święty Paweł nas wzywał i o której Chrystus też mówił, to jest ta pobożność, która ma nas prowadzić do wielkiego szacunku, do troski o rzeczy święte, o troskę o sprawy Boże, ale też o dobro tych osób, które są dla nas najbliższe. Więc w ten wieczór chcielibyśmy o takiej autentycznej, prawdziwej pobożności porozmawiać, jak ona powinna wyglądać, jak ją kształtujemy, w jaki sposób ją przekazujemy też innym i jakie postawy powinna w nas o nas rodzić. Niech to będzie tematem naszych wieczornych refleksji w ten wieczór.
Pobożność w Kościele i w demokracji, ksiądz dr Zenon Hanas. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, prosimy.
Dziękuję. Dla naszych słuchaczy dzisiaj mamy temat, który powinien nas pobudzać do wyobraźni pewnej, takiej religijnej wyobraźni. Radio szczególnie do tego skłania, żebyśmy właśnie słuchając próbowali przełożyć słowa na pewne obrazy. I to jest też ta przewaga radia nad komunikatorami, które posługują się również obrazem, nie tylko słowem. I ja zachęcam naszych słuchaczy, żebyśmy podążając tutaj takimi rozważaniami słownymi, próbowali to zobaczyć również tej religijnej wyobraźni. I zacznijmy od tego obrazu, o którym mówiłem w audycji telewizyjnej. Wyobraźmy sobie kolorową latarnię. Z zewnątrz widzimy przepiękne kolory. To wszystko błyszczy, mieni się, zmienia. Ale w środku jest świeca, która płonie. Jest zawsze ta sama, ten ogień. On się tak jakby wydostawał przez te szklane powłoki latarni i widzimy wtedy piękno. Używając tego porównania, chcemy pokazać, że człowiek otrzymał przy stworzeniu od Boga to ukierunkowanie na właśnie poszukiwanie tego piękna, które pochodzi od samego Boga. Człowiek ma w tym pełny udział. Będziemy o tym też mówić przy kapłaństwie powszechnym, kapłaństwie chrzcielnym, czy jak niektórzy chcą, kapłaństwie egzystencjalnym, takim życiowym. Ale jest nam ten obraz bardzo potrzebny, żebyśmy zobaczyli, że człowiek z natury jest religijny, czyli to nie jest, religia to nie jest to, co się człowiekowi może podobać czy nie. Religia to jest najpierw to, co otrzymujemy od Boga, co jest niezmienne, co jest prawdą, bo sam Bóg w tym się objawia. On sam, a jego cechą jest to, że on jest, ale nie ulega zmianie. Jego natura jest doskonała. Ale my ludzie, żeby poznać Boga, musimy ciągle na nowo się zmieniać, ale też poszukiwać tego, co objawia nam Boga. I do tego potrzebujemy właśnie tej pobożności, o której dzisiaj chcemy mówić. Można zatem powiedzieć, że pobożność to jest coś, co urealnia nam w pewnym sensie, musimy dobrze tu zrozumieć, urealnia nam to, co nazywamy religią. Pozwala nam to wyrazić w ludzkich słowach. Oczywiście wiara przekazywana w prawdzie w formie dogmatów, ona jest też tym, co nie ulega zmianie. Możemy to w różny sposób tłumaczyć, uzupełniać, inaczej rozumieć, ale my potrzebujemy tego, co pozwoli nam wraz z tymi zmianami, jakie następują w świecie, również stawać się ludźmi religijnymi w taki sposób, aby nie zmieniając istoty i prawdy, jednak ciągle na nowo odczytywać piękno, mądrość, dobro i prawdę, która pochodzi od Boga. A zatem pobożność urealnia, ale też uwspółcześnia, udzisiejsza, tu używaliśmy takiego słowa, aggiornamento, które przewijało się przez II Sobór Watykański, ale też weszło do teologii posoborowej. I to jest to właśnie takie poszukiwanie znaków czasu i właściwe odczytywanie ich w świetle Ewangelii, ale to jest właśnie to takie przybliżanie Ewangelii człowiekowi, który żyje dzisiaj w tych konkretnych uwarunkowaniach. Możemy więc powiedzieć, że pobożność to jest taka relacja wiary z kulturą i cywilizacją. Wiara, ona oparta jest na tym niezmiennym fundamencie, z tego jednego źródła płynie, Bożego objawienia, ale sposób jej przenoszenia w życie to jest właśnie pobożność. To jest to, co nam pomaga być ludźmi jednocześnie wierzącymi, będącymi blisko Boga, a jednocześnie nowoczesnymi. Możemy więc powiedzieć, że pobożność to jest dar Ducha Świętego, bez którego nasza religijność byłaby pusta. Ona by nie dawała nam poczucia tej realności, która jest nam potrzebna. Dlatego ja użyłem też następnego takiego porównania, takiego wzoru na pobożność, można by powiedzieć, w postaci pewnego równania i ułamków w takiej postaci zapisane, gdzie w liczniku mielibyśmy wiara plus kult plus moralność, natomiast w mianowniku mielibyśmy miłość, czyli wszystko, co pochodzi od Ducha Świętego, jest Jego darem, gdzieś musi mieć swoje odniesienie do miłości. Każdy dar, który omawialiśmy, ma odniesienie do miłości. Tutaj, kiedy mówimy o pobożności, widzimy w niej właśnie wiarę, czyli to, co jest niezmienne, tę prawdę, która pozwala nam odczytywać, kim jest Bóg dla nas i kim jest w swojej istocie i w jaką relację z Nim wchodzimy. Kult pozwala nam wyrazić przez liturgię i właśnie przez pobożność ludową, czyli przez różne formy tej inicjatywy człowieka w poszukiwaniu tej relacji z Bogiem. I wreszcie moralność, czyli to jest ta nasza codzienność, w której my żyjemy, w której mamy zasady, normy, dla których źródłem jest Boża prawda, są Boże przykazania. Można więc powiedzieć, że jeśli otrzymujemy dar pobożności, to przede wszystkim musimy w tym, co nazywamy pobożnością, odczytywać naszą przynależność do Boga. My do Boga należymy. I to jest istota pobożności. I to nazywamy religią, ale jednocześnie powinniśmy widzieć tę głęboką więź z Bogiem. I ta przynależność, można powiedzieć, ona się nie zmienia. My zawsze będziemy homo dei, człowiekiem Boga, bo Bóg nas stworzył, Bóg nas przez swojego Syna odkupił, ale w jaki sposób będziemy tej relacji z Bogiem, to tu już naprawdę od nas zależy. A ta właśnie relacja, im głębsza, tym powiedzmy bardziej nadająca sens całemu naszemu życiu, tworzy właśnie naszą pobożność, czyli to, co sprawia, że my możemy normalnie funkcjonować w tym świecie, spełniając te obowiązki, do których Bóg nas powołuje. Ale w pobożności jest bardzo ważne to, że przeżywamy ją sercem. tak jak istotą wiary jest patrzenie oczami serca, a nie argumentami rozumowymi, tak samo w pobożności. Tu jest przeżywanie sercem, czyli ten element duchowy, na który zwracał uwagę Zenon. Więc jeśli mówimy o pobożności, to przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze to, co tak naprawdę nas uwznośla, co budzi w nas wdzięczność, uwielbienie, co budzi w nas radość, bo to znaczy, że to Duch Święty nas obdarza tymi darami. I to właśnie Duch Święty sprawia dzięki temu, co nazywamy darem pobożności, że dostrzegamy obecność Pana, że widzimy całą miłość względem człowieka, każdego z nas, i to dopiero rozpala nas, nasze serce, i to nas naturalnie już nastawia do takiego życia, żeby w nim było miejsce nie tylko na te ludzkie obowiązki i przyjemności, ale również na modlitwę i to celebrowanie tej relacji z Bogiem. Możemy więc powiedzieć, że pobożność to jest taki synonim autentycznego ducha religijnego, od którego właściwie wszystko w naszym życiu zależy. Takiej dziecięcej zażyłości z Bogiem, takiej zdolności do tego, żeby przebywać z Bogiem jak z Ojcem. I to jest właśnie nawiązanie do tego pietas, tej właśnie cnoty. Rzymianie tak właśnie nazywali tę cnotę i tę relację właśnie tej miłości i prostoty, jaka zachodzi między dzieckiem a ojcem. I tutaj w pobożności musimy bardzo mocno, używam tu słowa musimy, ale wiadomo, że to zależy od każdego z nas i od naszej wolnej woli. Ale bez tego ta pobożność nie miałaby sensu. Czyli jest to takie wezwanie do tego, żebyśmy to, w co wierzymy, wprowadzali w naszą codzienność. Żebyśmy nie tylko mówili, że my próbujemy, że my staramy się. Bo pobożność polega na tym, żeby to było autentyczne. Dlatego my mamy takie przysłowie w języku polskim. Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, prawda? Czyli tak, on niby wypełnia wszystko, stara się, tutaj zachowuje zewnętrzne pozory takiej świętości, pokory, łagodności, cierpliwości, ale tak naprawdę w środku jest kimś innym i brakuje tego takiego przełożenia wiary na to, co nazywamy naszym codziennym życiem. Możemy więc uznać, że pobożność sprawia, że stajemy się ludźmi bardzo autentycznymi, nie tylko w Kościele, ale również w życiu społecznym. Właśnie to dzięki pobożności my jesteśmy w stanie zachować tę pamięć o Bogu i jednocześnie ta pamięć o Bogu nam towarzyszy, czy my odpoczywamy, czy pracujemy. Bóg, którego czcimy w Kościele, jest tym samym Bogiem, którego widzimy i którego przeżywamy, i którego szanujemy, kiedy wykonujemy chociażby nasze codzienne obowiązki. Dlatego taki dominikański mistyk, mistrz Eckhart, mawiał, że jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w Kościele, to nie masz Go prawdziwie. Czyli tu chodzi o tę prawdziwość relacji z Bogiem, a ta prawdziwość, ona weryfikuje się w naszym codziennym życiu. I tutaj też taką podawałem zasadę ojców Kościoła, którzy posługiwali się takim krótkim wezwaniem ad patrem et ad fratrem. Ad patrem, czyli do ojca, et ad fratrem, i do brata. Ad patrem et ad fratrem. Pater noster, ojciec. Czyli tu jest źródło tej naszej pobożności. Ale w taki sam sposób, jak traktujemy Boga, powinniśmy traktować naszego bliźniego, tego, który jest obok nas. I tu się weryfikuje i sprawdza dopiero nasza pobożność. Czyli właściwie można by powiedzieć, że każdemu rządowi w demokratycznym systemie władzy powinno zależeć, żeby ludzie byli bardzo pobożni, bo oni tak samo jak kochają Boga, jak próbują tę miłość wyrazić, tak samo będą to realizować w życiu społecznym. Będą tworzyć te prawdziwe relacje międzyludzkie, a nie w jakimś znaczeniu tylko udawania jakiegoś takiego, powiedzmy, poszukiwania własnych korzyści. I wreszcie taki jeszcze jeden element z tej audycji telewizyjnej. Otóż religii ani pobożności nie da się wyeliminować z życia. Właśnie przez pobożność. Dlaczego? Bo gdybyśmy wyeliminowali religię i pobożność, to wyeliminujemy sztukę, muzykę, poezję, architekturę. To byśmy musieli również zrównać z ziemią wszystkie kościoły i powiedzieć, że całe to wyposażenie, które jest w tym kościele, to jest taki widomy znak pobożności ludzi, którzy byli przed nami. My to szanujemy, bo to jest częścią naszych dziejów, więc wyeliminować się nie da, ale my wiemy, że trwa taka walka, trudna walka. My mówimy, że to jest walka z Kościołem, często powtarzamy. Że to jest walka z kapłanami, walka z Kościołem. Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że po pierwsze, jeśli chodzi o tę walkę z Kościołem, to nie tyle chodzi o sam Kościół, ile właśnie, żeby z tej pobożności uczynić taki coś podobnego do zabobonu. Żeby powiedzieć, po co ty masz wierzyć, jak tutaj narażasz się tylko na same niebezpieczeństwa. Możesz celebrować, możesz mieć pewne zwyczaje, tradycje, ale po świecku. Nie musisz to wprowadzać Boga. I tak jako przykład podawaliśmy tutaj ten świecki obrzęd pogrzebu. Czyli pokazać, że religia to jest opium dla ludu, że to jest fałsz, że to jest właśnie próba zniewolenia człowieka. Ale tak naprawdę to istota religijności, a zwłaszcza pobożności, to jest w posłudze kapłańskiej. Dlatego, że tam, gdzie jest kapłan, tam religijność przekłada się na pobożność. Jeśli brakłoby kapłanów, nie wiem, jak ludzie byliby pobożni, to nie będzie tego, co jest istotą. Nie będzie ofiarnika. Czyli rzeczywiście, żeby zniszczyć religię, zniszczyć Kościół, trzeba by zniszczyć wszystkich kapłanów. A myślę, że to jest niemożliwe, bo jak wiemy z historii Kościoła, na krwi męczenników, czyli wtedy, kiedy Kościół najbardziej cierpi, wtedy najbardziej się wzmacnia, ale w tym wymiarze duchowym, wewnętrznym. I być może właśnie dzisiaj, w tym trudnym czasie, jesteśmy świadkami właśnie takiego umacniania się Kościoła w tym, co najbardziej wartościowe, czyli w tym, co płynie z tej krwi męczenników i ma już naprawdę taki wymiar wielkich, wielkich duchowych przemian.
Pobożność w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy dziś na naszej antenie. Naszymi Państwa gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincja Palotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Pobożność, jeden z darów Ducha Świętego, a z drugiej strony cały ten wymiar naszego życia religijnego, naszego pietyzmu, naszej nabożności, naszej relacji do Boga, do drugiego człowieka. Zapraszamy. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Grzegorz.
Prosimy, panie Grzegorzu, jesteśmy na antenie.
No, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, ja chciałem się tak w tej sprawie, co tu ksiądz się wypowiadał, bo na ten temat to tak, jeśli z rodziną jadę do kościoła z dziećmi, z żoną, no to tak, jak to wygląda? Ministranci, którzy służą, przechodzą, przecinają tabernakulum, nie kłaniają się, nie klękają, więc uważam, że przed Najświętszym Sakramentem trzeba klęknąć. Oni nie klękają. No jest to jakby takie dla mnie, bo Najświętszy Sakrament jednak, nawet pamiętam, jak mi rodzice mówili, czy dziadkowie, to jak ksiądz szedł z Najświętszym Sakramentem do chorego, to na ulicy ludzie klękali. Więc tu właśnie ten pietyzm, to księża mówią, to takie wyczulenie. Nie widzę tego w kościele. Nie widzę też tutaj, jak jest na końcu błogosławieństwo, no to na błogosławieństwo Pan Bóg błogosławi przez ręce konsekrowane księdza. Ludzie nie klękają, tylko stoją. Uważam, że powinno się klęknąć, pochylić głowę, bo to jest błogosławieństwo od naszego Pana Boga. No miałbym tu jeszcze parę spraw, ale mi wyleciały z głowy, więc dziękuję.
Dziękujemy, panie Grzegorzu, pozdrawiamy.
I życzę wszystkiego dobrego.
Prosimy, ksiądz doktor Zenon Hanas.
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. No jest to, ja też, kiedy byłem no jeszcze takim młodym ministrantem, chłopakiem, to rzeczywiście te geszty przyklękania przed Najświętszym Sakramentem. Moja babcia, moi rodzice też zawsze uczyli, że kiedy się przechodzi przed kościołem czy przed krzyżem przydrożnym, żeby uczynić znak krzyża, żeby w ten sposób oddać cześć Panu Bogu, pochwalić Go. I to są rzeczywiście bardzo cenne, bardzo ważne, bardzo no takie posiadające głęboką wartość też gesty, o których Pan mówi. Rzeczywiście te gesty, o których Pan mówi, dotyczące liturgii, bo wiadomo, że w liturgii, kiedy uczestniczymy, to ta liturgia, która jest wyrazem naszej pobożności, udział w tej liturgii, ta liturgia jest bardzo też unormowana. Te wszystkie gesty, które wykonujemy w czasie, słowa wypowiadane w czasie liturgii, to one nie są tworzone przez nas, tylko Kościół daje nam liturgię, która ma swoją tradycję, ona wynika z ustanowienia przez Chrystusa i przez wiele, wiele pokoleń uczniów Chrystusa do dzisiaj docierała do nas. Więc my uczestniczymy w tych gestach i te gesty mają naprawdę wielkie znaczenie, mają zbawcze znaczenie. Chrzest, polanie głowy dziecka wodą i wypowiedzenie słów ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, to nie jest tylko gest, tylko to jest rzeczywiście czyn zbawczy, który sprawia, że to dziecko staje się dzieckiem Bożym, tak bardzo, bardzo blisko. Więc chcę powiedzieć tak, że te gesty, o których Pan mówi, wykonywanie tych gestów, ono jest ważne, ale jest ten drugi element jest zawsze bardzo istotny, żeby te gesty były wykonywane w sposób świadomy i właśnie z tą intencją, o której Pan powiedział. Bo bardzo często przychodzimy do kościoła, no i też możemy zaobserwować często osoby, że one wchodzą i tak sobie machinalnie się przyklękną, takie kucnięcie to bardziej przypomina niż przyklęknięcie. Ten znak krzyża jest taki bardzo niedbały. Więc ja chcę powiedzieć, że w tej pobożności, o której tutaj mówimy i o której Pan mówi, ważne są te gesty, ale równie ważna jest ta głęboka nasza intencja, która wyraża się w tych gestach. Bo to, jeżeli ktoś przechodzi przed Najświętszym Sakramentem i tak, no nie wiem, tak niedbale sobie zrobi ten gest, w ogóle nie uświadamiając sobie, kto jest w tabernakulum, przed kim przyklęka, to jest inna sytuacja, aniżeli ktoś nawet nie przyklęka, ale stoi, no nie wiem, z szacunkiem, z pokorą, ze schyloną głową i we wnętrzu swojego ducha oddaje cześć Jezusowi Chrystusowi, który jest obecny w tabernakulum. Więc ja myślę, że Pan ma też na myśli na pewno te obydwie rzeczy, że należy wykonywać pewne gesty, ale ta pobożność, która się wyraża w tych gestach, która się uwidacznia w tych gestach, ona wymaga też tej wewnętrznej postawy. I te gesty mają temu służyć. Więc też mam taką nadzieję, że ta nasza dzisiejsza audycja będzie też takim zaproszeniem, że kiedy rzeczywiście przychodzimy do kościoła, kiedy faktycznie mijamy kościół na ulicy, kiedy widzimy jakąś figurkę przydrożną, krzyż przydrożny, to wykonanie tego gestu jest bardzo ważne. Ktoś będzie chciał zdjąć czapkę czy zrobić znak krzyża i pokłonić się, ale nawet jeżeli ktoś, no nie wiem, no jest sytuacja taka, że jest mu to niezręcznie zrobić, z jakichś powodów nie może tego zrobić, ale wewnętrznym swoim sercem, duchem staje przed Panem Bogiem i mówi: dzięki Ci Boże za to, że stworzyłeś ten cały świat, za to, że sprawiłeś, że ten Kościół tu stoi, za to, że tworzymy wspólnotę, za to, że dajesz nam dar życia, za to, że dajesz nam zdrowie, że dajesz mi rodzinę. I jeżeli z takim wewnętrznym aktem stajemy przed Panem Bogiem, to o taką pobożność chodzi. Ja myślę, że Pan Grzegorz, o ile pamiętam to imię Pana, więc ja myślę, że to też Panu o to chodziło, żeby ci ministranci, którzy przyklękają, żeby oni nie tylko przyklękali, ale żeby w ich wnętrzu ten gest przyklęknięcia wywołał no właśnie tę wewnętrzną postawę. Papież Franciszek, ale to jest, cytuję teraz papieża Franciszka, ale podobne cytaty, bardzo, bardzo podobne z przemówień papieża Benedykta XVI, z przemówień Jana Pawła II, bardzo podobne cytaty można znaleźć. Jeden z cytatów w jednej z kateches papieża Franciszka są takie słowa: dar pobożności pozwala nam nie tylko wzrastać w relacji i komunii z Bogiem oraz prowadzi nas, aby żyć jako Jego dzieci, ale także pomaga nam przelewać tę miłość na innych i uznać ich za braci. Dar pobożności, czyli ten dar no, wykonywania wszystkich gestów, uczestniczenia w liturgii, w nabożeństwach, dar no, tej zewnętrznej pobożności, on ma służyć do tego, że my jeszcze bardziej jesteśmy blisko Pana Boga, że odczuwamy Jego obecność, stajemy się Jego dziećmi. Jak to mówi papież, prowadzi nas do tego, żeby żyć jako Jego dzieci. Jeżeli ja uklęknę przed Najświętszym Sakramentem, jeżeli zanurzę rękę do wody święconej i uczynię znak krzyża przy wejściu do kościoła, to są wszystko znaki i gesty pobożności, które mają nas prowadzić do tego, żeby stać się dzieckiem Pana Boga. I dalej mówi papież, żeby przelewać tę miłość na innych i uznać ich za braci. Jeżeli tego drugiego elementu zabraknie, jeżeli to będą tylko gesty, takie wykonywane w sposób taki machinalny, z przyzwyczajenia, z pewnej tradycji, i one nie będą nas tak wewnętrznie przybliżały do Pana Boga, to myślę, że to nie jest taka pobożność, o której Ewangelia mówi i do której nas zaprasza Jezus Chrystus, i ten Boży dar pobożności, o którym tutaj mówimy, na pewno ma temu służyć. I jestem przekonany, że wszyscy słuchacze z tym się zgadzają i Pan Grzegorz również to miał na myśli, kiedy mówił, że jeżeli te gesty są wykonywane, to żeby one były wykonywane z tą wewnętrzną intencją, z zewnętrzną potrzebą, która nas jeszcze bardziej przybliża do Pana Boga.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz doktor Zenon Hanas, pobożność w Kościele i w demokracji. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. A kłania się Andrzej z parafii Więcbork, diecezja Bydgoszcz. W wprowadzeniu do programu jeden z gości też nadmienił przykłady takich form pobożności, jak na przykład umieszczanie różnego rodzaju rzeczy takich jak krzyżyki, medaliki czy jakieś inne tego rodzaju przedmioty, na przykład na samochodach. To się zgadza, bo też nieraz spotykam na niektórych samochodach na przykład symbol ryby, który też wiadomo, że jest od czasów początku chrześcijaństwa właśnie symbolem chrześcijan. Natomiast tutaj podzielę się takim swoim spostrzeżeniem ciekawym. Otóż te różne takie znaki, nie chcę powiedzieć gadżety, tak troszeczkę patrzę na to z rezerwą, bo tak nie do końca czuję się przekonany, żeby to rzeczywiście miało być takim widzialnym symbolem wiary. Dlatego, że mam w pamięci, jako człowiek już w wieku po 60, z moich najmłodszych lat, pamiętam taką atmosferę tamtych czasów, kiedy codziennością taką było, idąc ulicą, zwłaszcza w niedzielę czy dni świąteczne, w święta kościelne, że ludzi idących do kościoła lub wracających z mszy czy innego nabożeństwa, to łatwo było z tłumu innych rozpoznać po takim drobiazgu, wydawałoby się, który jednak wiele teraz dla mnie z perspektywy tylu lat świadczy, a którego niestety już dzisiaj się nie obserwuje i obawiam się, że już chyba bezpowrotnie to nie wróci. Mianowicie, że nie dlatego, że ci ludzie byli stosownie ubrani swoim strojem, takim, jaki było ich stać, mniej czy bardziej odświętnym, akcentowali wyjątkowość tego dnia pańskiego, niedzieli czy święta kościelnego, bo i niewierzący też sobie mogli w niedzielę jako dzień wolny od pracy, czy ateiści również się jakoś tam ubrać w garnitur bardziej elegancko. Natomiast tym, co to jakoś tak wtedy, pamiętam, wyróżniało, to było to, co ludzie idący czy wracający z kościoła mieli w ręku, mianowicie tak rzecz banalną, jak książeczka do nabożeństwa. I śmiem powiedzieć, że konia z rzędem temu bym postawił, kto by mi dzisiaj pokazał choćby kogoś, kto, czy w kościele, czy tam wracającego, czy idącego, z książeczką widoczną, na ulicy mijany. A przedtem to było to przecież powszechne. Wielu ludzi w kościele również, I ja teraz to z perspektywy czasu odbieram jako pewne takie świadectwo autentycznej wiary, takiej, które nawet powiedziałbym, było dla mnie oznaką pewnego rodzaju takiej pokory, że ci ludzie widocznie mieli świadomość, że nie są tak już tutaj świetnie uformowani, że znają na pamięć całą liturgię, poszczególne części mszy świętej. Stąd posiłkowali się książeczką, żeby bardziej to tak jakoś autentycznie przeżywać mszę świętą. I tam zerkali jak do ściągawki, przewracając po kolei tam kartkę tutaj, żeby rozumieć, co się dzieje przy ołtarzu. Nie dlatego też, że wtedy jeszcze w tym rycie przedsoborowym to oczywiście msze były po łacinie, której właściwie poza samym księdzem nikt nie znał. Ale dla mnie było to takim namacalnym dowodem takiego bardziej autentycznego przeżywania. Dzisiaj tego się już nie widzi. Ludzie przychodzą owszem do kościoła, już nie jest ich też tylu, co kiedyś, że kościoły pękały w szwach, jak była taka msza, jak pasterka, to stali na mrozie 30 prawie stopniowym na zewnątrz i nikt nie zamarzł, kiedy się nie mieścili w kościele. Ale właśnie dzisiaj tego się już nie widzi. Książeczki to jakby trafiły do lamusa, gdzieś tam się może walają jeszcze w domach, tam jako pamiątki po babci, po rodzicach. ale no lichą dla mnie jest pociechą to, że teraz już w wieku XXI no nie chodzą do kościoła z kolei na przykład ze smartfonem, w którym pewnie bez problemu byłoby sobie to wszystko umieścić tam całą liturgię, tak jak była ona w tych papierowych książeczkach, no bo też byłoby to chyba jeszcze bardziej straszne, jakby kościół był pełen ludzi wpatrzonych w smartfony, których i tak się zapatrzonych w to spotyka na ulicy, na każdym kroku. I także to jest taka tu moja refleksja i tak jakoś powiedziałbym, trochę mi to, może jestem tutaj, może dla kogoś nieco staroświecki, nie dzisiejszy, no cóż, no, no takie prawo wieku, ale trochę mi tego tak brakuje. I co do też jeszcze mijania takich w przestrzeni publicznej, tutaj symboli religijnych. Pamiętam, jako jeszcze młody chłopak, no tutaj już mój nieżyjący ojciec jeszcze od lat 60. miał już jakiś tam własny samochód. No i jak tak z nim jeździłem, się po drodze mijało, a to kapliczki, prawda, były z Matki Bożej, czy jakichś świętych, czy też krzyże przydrożne, to zawsze kątem oka zauważałem, że on jadąc to, nie wiem, jakby trzecim okiem zauważał, choć patrzą na drogę, gdzie jedzie przed siebie, ale jak mijał jakiś krzyż, a był człowiekiem przecież jeszcze z pokolenia przedwojennego, no to tak zawsze odruchowo prawą rękę zaraz, tak jakby żołnierz salutujący do daszka czapki, tu sięgał, bo miał taką czapkę wtedy modną z nutry, z takim daszkiem i tak no jakby ją przesuwał, nieznacznie tylko do tyłu, lekko unosząc, ale to był już jakby odruch warunkowy, prawda, że na zasadzie bodziec, reakcja, czy jakiś krzyż przydrożny, czy kapliczka, to zawsze jednak chociaż tylko dotknąłby tego daszka czapki, ale to nie było przypadkowe, tylko zawsze właśnie no, w ten sposób on już, mając ten nawyk wyniesiony też jeszcze od przedwojny z rodzinnego domu, tak w ten sposób to było czymś takim naturalnym odruchem, co właśnie no dzisiaj może już nawet kogoś dziwić, bo jak tutaj ktoś z gości programu właśnie zauważył, to tak już no raczej się nie spotyka tak powszechnie, a wtedy to wydawało się być takim odruchem warunkowym u ludzi, czy to jadących czymś, czy wozem konnym jak na wsi, czy też idących piechotą, czy na rowerze.
Panie Andrzeju, oddamy głos naszym gościom.
Tak,
dziękuję
tak,
za telefon.
Na razie pozdrawiam. Dziękuję.
Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Pobożność w Kościele i w demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas, naszym i państwa gościem również ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Księże profesorze, prosimy.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję i dobrze, że ojciec pozwolił na tę dłuższą wypowiedź, bo to pokazuje najpierw, że jeśli komuś daje się możliwość nawet w takich rozmowach towarzyskich, rodzinnych, takich przypadkowych, możliwość swobodnego odwołania się do własnych doświadczeń, to nagle odkrywamy, że nie jesteśmy sami, że myślimy podobnie jak inni, którzy mają podobne doświadczenia wyniesione z domu. Więc na pewno dziękuję i warto, żeby panie Andrzeju podejmował takie rozmowy. Właśnie nawet inicjując temat, a co pamiętasz, a jakie zwyczaje były, a jak przeżywaliście to, ja myślę, że te pokoleniowe tradycje, zwyczaje, to jest właśnie ta warstwa pobożności, która często bezpowrotnie nam umyka, ale w tradycjach rodzinnych, w tradycjach lokalnych, w postaci na przykład odpustów, ale już samego na przykład kościoła, jego wewnętrznego wyposażenia, nie tylko architektury, to jest coś, co jest przekazywane. No, nie wszystko da się zachować. Wiele z tych pięknych, wspaniałych przejawów pobożności bezpowrotnie znika, bo przestało mieć znaczenie dla ludzi. Na przykład z bólem patrzymy na Zachodzie na desakralizację kościołów, i to przepięknych, starożytnych, zabytkowych. No ale sami też musimy sobie tu w Polsce zadać pytanie, czy uda nam się wszystkie kościoły utrzymać, zwłaszcza te zabytkowe, wymagające ogromnych często nakładów, kiedy one mogą się niestety stać jedynie takim miejscem, gdzie gromadzi się artefakty, takim muzeum. No przykre to jest, ale z drugiej strony, panie Andrzeju, z pana wypowiedzi przebija taki naprawdę wielki optymizm i za to dziękuję, za te celne spostrzeżenia dotyczące książeczki. No rzeczywiście ona niedługo już zupełnie prawdopodobnie zniknie, bo wszystko, co w książeczce, młodzi mają w smartfonie. Zresztą widać też, że ksiądz też może odmówić brewiarz, używając tych nowoczesnych komunikatorów. No nieraz to po prostu ułatwia nam życie, ale szkoda się rozstawać z tym. Szkoda się rozstawać też w ogóle z książką. No ale z drugiej strony proszę zauważyć, że wiele dewocjonaliów pozostaje i sobie bardzo ludzie cenią. Na przykład różańce otrzymane przy różnych okazjach, medalik na szyi, obrazek przenoszony na przykład w portfelu, chociaż prawdopodobnie niedługo i portfel zniknie i obrazki też w ten sposób znikną. I na to, myślę, pan tu tak w takim przekazie wewnętrznym zwrócił uwagę, że tak wiele może zrobić wychowanie w rodzinie, dla tej kultury religijnej, o której pan dużo mówił, dla tego savoir vivre pobożnościowego, kiedy właśnie poważny, dojrzały mężczyzna nie wstydził się okazać szacunek w taki właśnie też męski sposób, jak pan mówi, tym takim wydawałoby się niewiele znaczącym geście, ale w odbiorze ówczesnych ludzi, kiedy ten gest miał rzeczywiście znaczenie, to był wyraz wielkiej kultury. Więc to wszystko ja bym podsumował w taki sposób. Rozmawiajmy o tym. Nie zawsze się potrafimy od strony wiary i religijności wypowiedzieć, bo tu często brakuje nam słów. Ale właśnie na temat pobożności, ile piękna może wypłynąć, kiedy takie proste chociażby spostrzeżenia przy okazji właśnie własnych doświadczeń można przekazać i wywołać i uśmiech i radość, ale przede wszystkim taką wzbudzić nadzieję w sercu drugiego człowieka.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, pobożność w Kościele i w demokracji. 22:27, trwają rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. Prosimy, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Poznania.
Prosimy.
Ja chciałabym pierwsze patrzeć i tak no, z ubolewaniem na znak krzyża. Uczestniczyłam w pierwszych pielgrzymkach różnych i bardzo na to, przez znak krzyża, gdzie Chrystus z wielką miłością, z takim cierpieniem nas odkupił. A tymczasem to jest tak jakby odgarnięcie muchy. Jestem nauczona, że od czoła do dusza musi być to jeden wzdłuż i do ramienia, nie tylko tutaj przy szyjce. Nie wiem, czy na to nie powinni nawet kapłani zwracać uwagi, bo to jest lekceważenie podstawowej naszej wiary, jakim jest krzyż. To jest pierwsza sprawa. Drugie, ubiór. Nam nie wolno było na pielgrzymkach, żeby nie było ramienie nakryte, było określone, żeby kolana nie były nakryte. Tymczasem patrzę w kościele, pół pleców odkrytych. Czy kapłani jednak nie mieliby nawet obowiązku, żeby ogólnie nie, że ta pani, czy ten pan, czy inny, tylko że ogólnie prosimy, że to jest jednak tutaj Chrystus i tu musi być powaga. Mnie nawet kiedyś, co wówczas nie zwracam uwagi, przewiesiłam przez ławkę no, żakiecik. I bardzo do dziś jestem wdzięczna panu kościelnemu, bo powiedział, niech pani to włoży na ławkę. Bo nawet przełożenie to już wystrój kościoła zmieniał się. Poza tym, no chyba większość wie, że w kościele nogę na nogę nie powinno się przekładać. Zwykłe wychowanie sobie wie. A jednak widzę, i to nie jedna czy druga osoba nie zdaje sobie sprawy, że to jest Kościół, tu jest Bóg, a ja sobie siadam tak swawolnie. Poza tym chcę jeszcze zwrócić uwagę, z domu byłam nauczona, że zawsze była, i to samo jest do dzisiaj mam w rodzinie, bo tak wprowadziłam, wodę święconą. Rodzice powiedzieli, wychodząc z domu, to już szatan u progu czeka, żeby nas w błąd prowadzić. I tatuś mnie nauczył pięknej modlitwy. Przez to święte pokropienie, Boże, odpuść me zgrzeszenie, natchnienie wody świętej, niech ustąpi duch przeklęty. I ja wiem, że wówczas mogę i śmiało, że ta woda święcona i to moje zaufanie, że ja prosiłam, żeby ustąpił, żeby nie miał dostępu szatan, to jest ważne, to poświęcenie właśnie, wychodząc z domu. I zawsze u nas jest kąpielnica nasiączona wodą święconą. A poza tym też właśnie szkaplerz, różaniec. Ja nie widzę, żebym nie miała na szyi, czego nie musi być widać, żebym nie miała różańca, żebym nie miała szkaplerza tego brązowego w materiale, a poza tym mam Michała Archanioła. I wówczas wiem, że mam tą wielką obronę. I myślę, że warto, żeby wiele osób z tego korzystało, nie mówiąc o cudownym medaliku, dawała świadectwo na pewnym skupieniu, że zawiesiła medalik za Firaną, gdzie małżeństwo, ich dziecko miało iść do pierwszej komunii świętej, a oni daleko od kościoła. Tak sprawiło ten medalik tam zawieszony, że właśnie i rodzice przystąpili i do spowiedzi, i to dziecko miało właśnie tą radość, a nikt nie wiedział, że tam był ukryty ten cudowny medalik. Także to są takie ważne rzeczy i wówczas czuję, że idzie w tej obronie Bożej, no nie mówiąc, że muszę wierzyć Boga, że jeśli mam i też uważam, że jeśli ja idę, jeśli mam możliwość codziennie do kościoła, to przed przystąpieniem zawsze proszę o oczyszczenie serca, żeby było miłym przybytkiem, bo Panie Jezu, ja chcę, żebym z tymi pozostał, że wychodzą z kościoła z Tobą, bo ja mam tą wiarę, żebyś promieniował na wszystkie spotkane osoby po drodze, żeby one również napełniły się tą Twoją miłością, którą mnie napełniasz. To takie moje refleksje. To tyle. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Zenon Hamas.
Tak, Pani Mario, wymieniła Pani tak dużo ciekawych gestów, takich elementów naszej takiej zewnętrznej pobożności. O znaku krzyża mówiła Pani, że ten znak krzyża, jeżeli jest wykonywany z taką wewnętrzną świadomością, że to jest znak, który ma nas zbawić, ochronić, przypominać nam, że to Chrystus zbawił nas na krzyżu. Mówiła Pani o tym, o takim sposobie siadania w kościele, czy o ubieraniu się do kościoła, o tym o wodzie święconej, ta piękna modlitwa o wodzie święconej, o której Pani mówiła, o szkaplerzu, który nosimy. To są wszystko rzeczywiście bardzo cenne znaki, bardzo cenne gesty. Oczywiście ich wartość taka wiadomo, że jeżeli coś jest gestem liturgicznym, to wartość tego gestu jest znacznie większa. Samo ochrzczenie dziecka, czy znak krzyża i słowa wypowiadane przez kapłana w konfesjonale, no mają inną wartość, aniżeli błogosławieństwo drugiego człowieka, bo w sakramencie spowiedzi uzyskujemy odpuszczenie grzechów, więc te różne gesty, o których Pani mówiła, te znaki, które mają nam pomagać No właśnie w takim wytwarzaniu naszej wewnętrznej pobożności. No bardzo Pani za to chciałem podziękować. Powiedziała też Pani, że to wszystko, to przeżegnanie się, czy pokropienie wodą święconą, że to wszystko ma prowadzić do zaufania do Pana Boga, żeby Jemu zaufać. Te gesty to nie jest zabobon, to nie jest magia, to nie ma być, no nie wiem, jakieś takie traktowanie bardzo, bardzo płytkie tych gestów, tylko te wszystkie gesty pobożności, o których tutaj rozmawiamy dzisiaj. I chcemy sobie to dzisiaj, ten wieczór jeszcze raz tak mocno uświadomić. To są wszystko gesty, które mają nas prowadzić do większego zaufania, do zbliżenia do Pana Boga, do w jakiś sposób do zjednoczenia z Nim. Ja znowu sobie pozwolę teraz papieża Benedykta XVI z kolei przywołać, który na spotkaniu z młodymi ludźmi, którzy się przygotowywali do bierzmowania, mówił o darach Ducha Świętego. I tak bardzo krótko, w kilku zdaniach, każdy z tych darów charakteryzował, na czym on polega, ten dar. Kiedy mówił o darze pobożności, czyli ten dar pobożności, czyli ta umiejętność takiego wykonywania tych gestów różnych pobożności, liturgicznych też gestów, czyli ten dar pobożności ma podtrzymywać w sercu płomień miłości do naszego Ojca w niebie. Znaczy, jeżeli te gesty nie rozpalają w nas miłości do Boga Ojca, no to one są niepełne. To one nie spełniają tego, do czego Pan Bóg je nam dał. Czyli mają rozpalać płomień miłości do naszego Ojca w niebie. Tak, abyśmy się do Niego modlili każdego dnia z ufnością i czułością umiłowanych dzieci. Jak robię znak krzyża, nawet jak się zakładam piękne ubranie świąteczne, idąc do kościoła, jeżeli się zachowuję w kościele no w sposób taki z szacunkiem, to wynika z tego, że chcę w ten sposób pokazać, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem. I dalej mówi papież. I to wszystko czynimy po to, aby nie zapominać o podstawowej rzeczywistości świata i mojego życia, że Bóg jest i że Bóg mnie zna i oczekuje mojej odpowiedzi na Jego plan. Więc ta cała pobożność, ten cały przepiękny bukiet różnych rzeczy, takich tradycji, które nosimy, pieśni, tego wszystkiego, co pomaga nam w Kościele budować wspólnotę, przekazywać też nasze wartości dalej. To ma służyć też, jak mówiłby Benedykt XVI, ten dar pobożności jest po to, abyśmy sobie uświadamiali, że Bóg jest, że On jest i że Bóg nas zna i że czeka na naszą odpowiedź, na tę Jego obecność, na Jego miłość. Więc ja z pewnością takich pięknych znaków tej takiej widocznej pobożności, myślę, że każdy z nas tam może wiele jeszcze pewnie znaleźć. Ja jestem przekonany, że wiele takich rodzinnych tradycji jest bardzo ukrytych, bardzo takich osobistych, które w jakiś sposób pomagały nam też w trudnych momentach odnaleźć sens naszego życia też i zbliżania się do Pana Boga. Ale dlatego o tym rozmawiamy, o tej pobożności, o tej autentycznej, głębokiej pobożności, że ona wtedy, ten dar pobożności jest autentycznie pochodzący z Bożego Ducha, kiedy przybliża nas do Pana Boga, kiedy budzi w nas zaufanie, a nie lęk, kiedy budzi w nas miłość i szacunek dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Wtedy ta pobożność jest autentyczna i tak na dobrą sprawę ona też bardzo nas uwalnia. Jeżeli ktoś w ten sposób swoją pobożność, ten pietyzm przeżywa, on nie odczuwa lęku, jakiegoś takiego sparaliżowania przed Panem Bogiem, tylko po prostu staje przed Nim jako Jego dziecko i czuje, że jest kochany przez Pana Boga i tą miłością potrafi się dzielić. Więc ta pobożność na XXI wiek jest na pewno nadal potrzebna i te wszystkie znaki i gesty należy je szanować, należy je przekazywać dzieciom, ale też przy każdym takim momencie uczenia, żeby też wyjaśnić im sens, jakieś takie głębokie znaczenie tego wszystkiego, dlaczego my to czynimy, czemu to służy, dlaczego to jest dla nas takie bardzo ważne.
Ksiądz dr Zenon Hanas, pobożność w Kościele i w demokracji, jest również z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski, 22:38. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz dziewica. I zawsze.
Mówi Jacek z Małopolski.
Prosimy.
Jak rozbudzić znak miłości? Jakim znakiem rozbudzić ogień miłości w sercu? Wykonując znak Krzyża Świętego, powinniśmy wykonywać go wolniej. Dotykając czoła, myślimy i mówimy w imię Ojca, a w myśli dodajemy, który mnie stworzył, lewego ramienia i Syna. W myśli dodajemy, który mnie odkupił, prawego ramienia i Ducha Świętego, a w myśli dodajemy, który mnie uświęcił. I w momencie dotykania mostka wypowiadamy słowo Amen. W tym momencie powinniśmy odczuwać ogień miłości w sercu. Na koniec dodam, że lex orandi, lex vivendi, lex credendi, czyli jak się modlimy, tak żyjemy, tak w taki sposób wierzymy. Te myśli są złotą zasadą, którą w zasadzie powinniśmy stosować już od dawna. W tej chwili niestety w Kościele jest taka tendencja do spłycania starych tradycji. No i niestety widzimy, że młodzież traci wiarę z tego powodu, że nie ma odpowiedniego przykładu. Dlatego głos Pana Grzegorza, który wspominał na temat przeklękania przed Najświętszym Sakramentem, jednak jest chyba istotny i powinniśmy jednak wrócić do starej tradycji, aby nie stracić ministrantów w Kościele. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Panie Jacku, dziękuję. Tak z uwagą słuchałem. Ta kolejność, którą pan tam wymienił, może trochę się różnić, bo jak wykonujemy znak krzyża, to każdy wie. Ale to rozbudzam tylko wyobraźnię naszych słuchaczy, żeby każdy właśnie przy tej okazji nie tylko sobie próbował to wyobrazić, ale taki znak krzyża z tym właśnie przekazem, o którym mówił pan Jacek, może uczynić nawet w czasie tej audycji, bo na znak krzyża zawsze jest miejsce i ten znak krzyża może nam w różnych sytuacjach życiowych towarzyszyć. Więc nie ma miejsc, w których ten znak krzyża on byłby nie na miejscu. To jest znak mocy Bożej również, mocy miłości Bożej, mocy tej miłości, która może kruszyć najtwardsze serca, czego mieliśmy zresztą świadectwo przy śmierci Chrystusa, chociażby w postaci wyznania wiary przez setnika na widok tego, co oglądały jego oczy i co przeżywał. Więc znak krzyża to jest rzeczywiście cała teologia, można by powiedzieć. Jeśli byśmy chcieli wyznać wiarę, nie pamiętając żadnych innych formuł, nawet tego prostego wyznania wiary w składzie apostolskim, czyli tej modlitwie, którą odmawiamy przy modlitwie pacierzowej, to uczynienie znaku krzyża już jest wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary w Trójcę Świętą i z tym wyznaniem zawsze wiąże się wszystko to, co łączy się też z naszym doświadczeniem. Tu pan słusznie tak zauważył, że możemy się trzymać pewnych takich ram, właśnie tego ognia ducha, zbawienia syna, stworzenia ojca, ten ogień miłości, który płynie z naszego serca. Ale musimy sobie też uświadamiać, że ten znak krzyża jest w pewien sposób też własnością każdego człowieka. I ja, kiedy widzę kogoś, jak wykonuje znak krzyża, to widzę najpierw tego człowieka. Znak krzyża, jakkolwiek by nie był uczyniony, najważniejszy jest ten, który jest w tym momencie ze mną. I tego, w jakiej ja jestem do niego relacji. Więc uczmy znaku krzyża, zwłaszcza dzieci. Zwracajmy na to uwagę. Uczmy tych różnych sposobów wyrażania tego uwielbienia dla Boga, ale nie właśnie w formie takich zachowań rytualnych, bo tutaj właśnie w pobożności ludowej jest miejsce dla tego, na co nie ma miejsca w liturgii. To już tutaj wyjaśniał bardzo dobrze Zenon, że to akcje liturgiczne to są pewne rubryki, czyli w cudzysłowie na czerwono zapisane dyspozycje, w jaki sposób te gesty wykonywać, jak słowa wypowiadać, w którym momencie kto jaką przejmuje rolę. Od tego są właśnie rubryki w księgach obrzędowych. I taką rubrykę powinni rodzice, przekazując te proste zasady wiary i również gesty, przekazać. A to, że później w różny sposób przeżywamy te różne gesty, wyrażamy je, to już naprawdę trzeba być w bardzo bliskich relacjach, żeby komuś pomóc zwrócić uwagę, czy tak ogródkami wyjaśnić, że można inaczej, prawda? Ale bardzo mocno bym tutaj podkreślał, że w pobożności ludowej nie obowiązuje zasada wszystko albo nic, albo tak, albo nic. Bo w pobożności ludowej naprawdę liczy się człowiek, i tu słusznie zwrócił uwagę Zenon, ta wewnętrzna intencja. I o tym powinniśmy właśnie częściej może nawet rozmawiać również w tych rozmowach. Nie tyle właśnie o Kościele, zaraz o księżach, tylko właśnie o tym, co każdy z nas przeżywa albo czego jest świadkiem i w jaki sposób on to rozumie, jak to przeżywa, jak można byłoby inaczej.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Kolejny telefon, prosimy, Radio tak. Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bernadeta Zernina.
Prosimy.
Jest temat demokracja, pobożność demokracji, tak?
I w kościele, tak.
No, właśnie chciałam powiedzieć, jak to w tej demokracji właśnie zaczęto już od dawna nas pozbywać tych znaków zewnętrznych. Na przykład, no ja już po 50 latach, przypuśćmy, jak do szkoły chodziłam, na sztukę nas prowadzono. Przede wszystkim moralność pani Dulskiej. No więc wszystko było już wtedy dewocją. Każde objawy, jak nauczyciele mieli, byłam nauczycielką, zebranie sierpniowe takie wszystkich nauczycieli, no to ta prowadząca wykrzyczała po prostu publicznie, jak można było się przeżegnać w koście w pociągu jadąc, nie? Nauczycielka XX wieku i się żegna. No więc piętnowano te znaki. Na przykład, a studenci, myśmy nie mogli w akademiku ani nigdzie mieć obrazka żadnego. Więc w ten sposób wyginęły nam po prostu te znaki pobożności. I teraz cokolwiek się dzieje, to nam się wydaje, że to jest dewocja zaraz. Nie można złożyć rąk, a przecież tu Radio Maria i w ogóle siostry Loretanki dużo piszą no, wszystkich znakach, znak krzyża, złożone ręce, klękanie na przykład, bo cała historia, jak jest klękanie w kościele. No i właśnie dlatego teraz ludzie się raczej krępują i teraz naprawdę, a chodzi o to, żeby właśnie te znaki były też wykonywane z sercem. Matka Boża Medjugorje stale mówiła, modli się sercem, czyli te znaki właśnie wyznaczają, oznaczają naszą postawę wewnętrzną. I ja teraz też na przykład się krępuję, jak jestem w kościele, bo chciałabym być blisko Najświętszego Sakramentu, więc siadam do pierwszej ławki. Ja mówię, w pierwszej ławce zawsze siadam. Albo idę do komunii, no to jak to jest? Ksiądz wychodzi i czeka, dopiero lecą ludzie wtedy do tej komunii. Ja już idę przedtem, bo powinniśmy, jak były jeszcze balaski, to się już przedtem klękało i czekało na przyjęcie właśnie Pana Jezusa. No więc tak to jest teraz, że strasznie trudno wrócić do tych znaków, które jednak są ważne. Właśnie to żegnaliście się przed Kościołem, czy klękanie przed Najświętszym Sakramentem. No dzieci chodzą przyzwyczajenie. Faktycznie jest tak, że nie myślą o tych gestach, dlaczego klękają na przykład. Idą, bo był u nas Najświętszy Sakrament, tabernakulum było na środku, teraz przeniesione na boczny ołtarz. No tam jest lepiej widoczny i tak dalej. No ale przechodzą dalej przed ołtarzem, klękają, a tutaj sobie machają, lecą przed ołtarzem, tak. Nie. Czyli nie ma tej świadomości, dlaczego te znaki wykonują. I tu trzeba by właśnie tej katechezy najwięcej w tym kierunku, bo to właśnie ta demokracja nam wypłukała nam te znaki i teraz wszędzie to się zaraz podejrzewa, że to jest dewocja, nie? No a na przykład widziałam, kiedyś był modlitwy za kościół w Chinach i był obrazek w gazecie, te dwie niedzieli chyba, w kaplicy jakiejś tam były zebrane, taki tłum nawet można powiedzieć, wszyscy mieli złożone ręce, złożone dłonie. To było tak piękne, ja od tego czasu zaczęłam składać ręce jednak. To jest moment, kapłan wychodzi do mszy świętej, to ja składam ręce i tak się modlę. Ale no nie mogę już tak mieć złożonych, bo mam stare, zgrabiałe, to zwijam te ręce, ale złożone. No to tak wygląda już, że jestem taka super. Ale no to jest moje wewnętrzne przeżycie. No i tak właśnie tak myślę, że musimy wrócić do tych radio świetne. Radio Maria właśnie uczy nas, to jest taki uniwersytet od początku, o tych wszystkich sprawach jest omawiane i dobrze by było właśnie, żeby nie tyle krytykować tam, jak ja tam nie patrzę jak i kto inny, ale tak uważam, że trzeba wrócić do tego i to właśnie zakładanie nogi na nogę w kościele to też jest takie. No i wiele rzeczy jest takich uwag, no ale ludzie trzeba by właściwie była taka historia jeszcze jak był biskup Bielgus, był tam w swojej diecezji, to zarządził 5-minutowe katechezy przed każdą mszą. To był katecheza dla dorosłych. Zresztą Jan Paweł II zaczął właśnie, pierwsza chyba adhortacja to była o katechezie dorosłych, no bo nas trzeba po prostu dokształcić w tej dziedzinie i żebyśmy się nie krępowali, bo to mówię, to nie wszystko jest, że to jest bezmyślne, ale chodzi o to, żeby to wewnętrzny był wyraz tego mojej pobożności właśnie, mojego obcowania wobec Boga. Nie?
No to... Dziękujemy bardzo Pani Bernadeto.
Proszę, dziękuję.
Bóg zapłać. Prosimy ksiądz doktor Zenon Franas.
Bardzo dziękujemy za te świadectwa. To już kolejna taka wypowiedź bardzo osobista o swoich wspomnieniach, o tych znakach, gestach, tradycjach, które w jakiś sposób pomagały nam budować więzi i budować taką poczucie przynależności do wspólnoty, ale też pomagały nam budować taką autentyczną, głęboką relację z Panem Bogiem. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Faktycznie ta nasza pobożność w tym zewnętrznym, tym płaszczu tej pobożności. Bo cały czas rozmawiamy o tym, że my bardzo potrzebujemy tych zewnętrznych gestów. Że ta nasza pobożność nie może być przeżywana bez gestów. To jest niemożliwe. Te nasze wewnętrzne postawy, one są ważne i też je przeżywamy. I to jedno i drugie musi w jakiś sposób być ze sobą spójne. Jeżeli ta nasza pobożność, te zewnętrzne gesty nie będą miały tego wewnętrznego ducha, nie będą niosły tych najgłębszych wartości, nie będziemy potrafili wytłumaczyć młodej generacji, dlaczego ten znak krzyża jest tak ważny, dlaczego uczestnictwo w liturgii jest tak ważne, dlaczego te wszystkie formy pokazywania naszej pobożności, naszej więzi z Panem Bogiem są tak istotne, bo to będzie naprawdę trudno przekazywać też wiarę. Ja sobie tak myślę, bo pani mówiła też o Chinach, nie, że są rzeczywiście takie kraje, gdzie nie można pokazywać na zewnątrz wiary. Sobie tam przypominam wspomnienia na Ukrainie, czy gdzieś w dawnym Związku Radzieckim, kiedy jako młodzi klerycy też i księża odwiedzaliśmy tamte tereny, to ci ludzie naprawdę, oni bardzo głęboko musieli ukrywać swoją wiarę, ale ta wiara przetrwała. Ona była ukrywana oczywiście na forum publicznym, gdzieś tam prywatnie, tylko wśród w gronie przyjaciół, a nawet w rodzinie. Znam takie opowieści, że dzieci nie wiedziały, że rodzice są chrześcijanami, bo rodzice się lękali, że dzieci w jakiś sposób w szkole zdradzą ich, że są chrześcijanami i będą zagrożą życiu swojej własnej rodziny. Więc rodzice ukrywali swoją wiarę przed dziećmi wręcz, ale mimo tego wiara przetrwała, dlatego że ta wewnętrzna pobożność, ten pietyzm, który jest w środku w nas, on jest tak silny, że po prostu tego się nie da w żaden sposób zniszczyć. I to jest taka, tak czasami sobie wracam myślami, kiedy ten obserwuję taki współczesny świat, taką no z jednej strony dużą wolność, ale z drugiej strony no czujemy, że chrześcijaństwo i te wszystkie gesty i znaki chrześcijaństwa nie są jakoś rozumiane w tym świecie. No wracam faktycznie do tego, jak żyli ci pierwsi chrześcijanie po śmierci, po zmartwychwstaniu Chrystusa. Oni nie mieli jeszcze no, takich możliwości, jak takich tradycji, które dzisiaj się wytworzyły, ale ta wiara była przekazywana. Opowieść o tym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, że budowanie relacji z Nim, uczestniczenie w Eucharystii, bo celebracja Eucharystii była już wtedy, z pewnością apostołowie celebrowali Eucharystię, nie w takim postaci, jak my to dzisiaj czynimy. Było to zupełnie inny sposób przeżywania Eucharystii. Było to wspomnianie ostatniej wieczerzy w takiej czy innej postaci. Też nie wiemy, jak to się odbywało, bo nie było kamer, nie było wspomnień, nie było reportaży pisanych z tamtego czasu, ale wiara i ta pobożność była przekazywana dalej. Więc ta opowieść pani Bernadety, ona jest taką, no taką budzącą też nadzieję, że nawet jeżeli zdarzyłoby nam się żyć w społeczeństwie, gdzie nie wolno nam będzie na zewnątrz pokazywać jakichkolwiek znaków, to i tak wiara w Chrystusa, w to, że On jest jedynym Zbawicielem świata, że objawił nam Boga Ojca, który nas zbawia, który chce nam dać życie wieczne, to jest tak potężne orędzie, że nic z tego nie jest w stanie zatrzymać. My bez przerwy poszukujemy znaków, w jaki sposób możemy to wyrazić, jak możemy zbudować tę relację z Panem Bogiem. Jest do tego liturgia Kościoła, są wszystkie sakramenty, które zostały nam dane. I to zrozumienie, dlaczego te sakramenty są tak ważne, dlaczego ta cała pobożność, która obejmuje również sakramenty, ale też wiele innych znaków, żeby przekazywać wiarę w następne pokolenia, no to wszystko jest takim... No bardzo, dlatego te rozmowy są też tak bardzo ważne. Mam nadzieję, że przez ten wieczór też wielu słuchaczy raz jeszcze uzna, że odkryje na nowo, jakby umocni się jeszcze w tym przekonaniu, że te wszystkie formy naszej pobożności, które nosimy w naszych sercach, jeżeli są przekazywane z miłością, jeżeli są przekazywane z taką całą świadomością, dlaczego to jest tak ważne nowym pokoleniom, to będzie ta siła, która sprawi, że wiara i Kościół będą przekazywane na następne pokolenia. Jest taki bardzo piękny fragment z listu świętego Piotra. To jest drugi list świętego Piotra, z pierwszy rozdział, wersety 6 i 7. Tam jest użyte słowo o pobożności. To krótkie zdanie, które święty Piotr zapisał w swoim liście, ono wymienia takich 8 etapów. No to przez takiej krótkiej audycji nie będzie można ich zapamiętać, ale to są jakby takie kolejne etapy, w jaki sposób nasza wiara chrześcijańska, wiara w Jezusa Chrystusa jest przekazywana dalej, w jaki sposób ona dojrzewa, w jaki sposób ona przynosi owoce. Na 5. etapie jest wymieniona pobożność, a później są jeszcze wymienione kolejne, przepraszam, na 6. Na 7 i 8 etapie są wymienione jeszcze kolejne jakby owoce chrześcijańskiej wiary. Ja chciałbym ten fragment, to jedno zdanie z listu świętego Piotra z 1 rozdziału, chciałbym je zacytować, dlatego że ono bardzo mocno tak pokazuje, w jaki sposób my chrześcijanie mamy troszczyć się o naszą wiarę. I jak możemy zauważyć w tym pięknym zdaniu świętego Piotra, pobożność jest na 3. od końca etapie. Później są jeszcze 2 dużo ważniejsze etapy. Ta pobożność nie jest celem samym w sobie, tylko ona ma służyć czemuś dalej. Więc święty Piotr pisze do swoich uczniów: dołóżcie wszelkich starań, aby do waszej wiary dołączyć prawość, do prawości poznanie, do poznania opanowanie, do opanowania wytrwałość, do wytrwałości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do braterskiej życzliwości miłość. To jest z tych 8 słów: prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterska życzliwość, miłość, można zrobić fantastyczne rekolekcje. Ale to zdanie, ono nam mówi, że pobożność, czyli nawet ten pietyzm, te wszystkie formy też przekazywania wiary, one służą ostatecznie do tego, żeby była braterska życzliwość, a ostatecznie, żeby była miłość. To jest niezwykły tekst świętego Piotra i myślę, że on pokazuje, dlaczego ta pobożność i te wszystkie gesty pobożności, te wszystkie formy, one służą do tego, żeby dołączyć do tego później braterską życzliwość, czy taką odkrycie, że wszyscy jesteśmy braćmi, i do tej braterskiej życzliwości na końcu już jako taki ostatni element, taki zwornik wszystkiego, żeby dołączyć miłość. Są to niezwykłe, takie głębokie słowa świętego Piotra i niech ta nasza pobożność, którą przeżywamy w codzienności, prowadzi nas do tych najważniejszych etapów dalej prowadzących, czyli do braterskiej życzliwości i do miłości do każdego człowieka.
23:02. Pobożność w Kościele i w demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas oraz ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Gośćmi rozmów niedokończonych na antenie Radio Maryja. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i
serdecznie
zawsze.
Witam Maryję z Warszawy, ojca Benedykta i gości dostojnych w studio. Tak się cieszę, że dziś ten temat został poruszony, bo ja uczestnicząc w Mszach Świętych, myślę sobie, może ja jestem już jakiejś starej daty, bo widzę pewien chaos. Na przykład w pewnych częściach mszy ludzie jedni stoją, drudzy klęczą. Na przykład ja zawsze pamiętam, może to jest przedsoborowe, w czasie konsekracji, czyli przeistoczenia, jak się klęka, to ja mówię ciągle Pan Bóg i Bóg, Pan mój i Bóg mój. A widzę, że czasami dzwonią 2 razy, znaczy nie zawsze, albo raz nawet. Kiedyś to było tak, że to jest sprawa też, żeby ta liturgia, żeby trochę nam przypomnieć pewne rzeczy, bo ja widzę, że niektórzy ludzie rzeczywiście, tak jak w demokracji, pewien liberalizm się wkrada w zachowania ludzi w czasie mszy. Ale zresztą jak czekam klęcząc na przyjęcie na komunię świętą przyjęcie, to też widzę po lewej stronie ludzie na rękę biorą i patrzę na tę rękę i ja na przykład zamykam oczy, jak biorę, no nie wiem, jakieś tak przez jakieś uszanowanie, a tu jakieś wymalowane paznokcie i na tę rękę biorą, bo ja czekam, że ksiądz do mnie podejdzie, więc odruchowo patrzę w lewo, czy już skończone to jest branie na rękę. I tak myślę sobie, no jeżeli pozwolono w kościele na tę formę, to tuż, to już jest pewna dyskusyjna, że oni przechodzą, mało kto klęka, a poza tym właśnie tak, tak mnie to niepokoiło, ale dobrze, że ten pan jeden powiedział dziękuję wszystkim, którzy te uwagi czynili, ponieważ ten pan powiedział, żeby sięgnąć do książeczki. I ja właśnie wzięłam starą książeczkę, gdzie są te wszystkie części mszy. Ja widzę, że to musimy sięgnąć do książeczek, tylko może to jest przedsoborowa, ja nie wiem, ja cały czas tak samo się modlę przez prawie 70 lat, więc tutaj jest napisane, klęcząc trzeba adorować Boga, który na ziemię zstępuje. Można mówić w czasie podniesienia Pan mój i Bóg mój, albo niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I to jest, ja teraz będę to czytała dzięki temu Panu, który przypomniał o tych książeczkach. Natomiast jeszcze w czasie Komunii Świętej, tu jest też napisane, że kapłan mówi, ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech strzeże duszę Twoją na żywot wieczny. Amen. Ja tego nie słyszę. Ja wiem, że to by dłużej trwało, ale kiedyś widocznie, podchodząc do każdego człowieka, kapłan najpierw to mówił. Więc może ta szybkość, którą my teraz, te czasy są bardzo szybkie, jak to się mówi, ludzie a to klęczą, a to wstają i mnie się wydaje, że jakby potrzebna jest właśnie katechezy jakieś w przypomnienie albo ustalenie, co teraz, czy teraz już w tym nowym rycie po drugim soborze, że Pan mój i Bóg mój się nie mówi. Ja nie wiem, ja mówię, ale czasami mi to utrudnia to, że na przykład jest tylko dwa razy dzwonek, to no więc, ale ja mówię trzy. Także bardzo dziękuję właśnie temu Panu z tą książeczką. A jeszcze chcę powiedzieć, że w demokracji, to już tak trochę zażartuję, przepraszam, w demokracji pobożność polega na tym, co powiedział Norwid, tak mi się to skojarzyło, że się kłaniają ludzie okolicznościom, to przepraszam, że tu w imieniu pana Tuska, który wrócił, ale właśnie się ożenił wtedy, kiedy, no, kiedy było to mile widziane, że tak powiem, i zaufanie wzbudzało i ożenił się kościelnie, że tak powiem. Także to jest bardzo wielki chaos panuje taki między ludźmi i mnie się wydaje, że oni by się chyba nie obrazili, że w demokracji księża znowu wracają do pouczania, jak się należy w czasie mszy no, zachowywać. Bo my naprawdę, no jedni stoją, inni klęczą, drudzy siedzą i ja tak patrzę ciągle i myślę, czy ja jestem, no nie wiem, a teraz dowiedziałam się, że inni też tak myślą i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i gościom w studio i ojcu Benedyktowi, że ma taką cierpliwość. No i serdecznie dziękuję i słucham dalej. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Dziękuję pani Mario. Też zawsze z uwagą słucham pani wypowiedzi, bo są bardzo, bardzo takie logiczne i komentarz jest bardzo celny do tutaj i naszych prób wyjaśniania i do zwłaszcza tych głosów naszych telewidzów czy słuchaczy. Więc uznajemy, ja przynajmniej tu panią za takiego w cudzysłowie eksperta. I bardzo dobrze, bo to pomaga tutaj tym naszym słuchaczom, którzy albo nie mają odwagi, albo nie mogą się dodzwonić, albo mają swoje pytania i wątpliwości i nagle słyszą bardzo konkretny komentarz, wyjaśnienie, odwołanie się do też, czy tutaj w tym wypadku Norwida. Ale też był krótki komentarz do aktualnych wydarzeń politycznych. Ja powiem tak, na to zwróciliśmy już uwagę, że liturgia jest sprawowana zgodnie z przepisami liturgicznymi i kanonicznymi. Nie zawsze to się musi pokrywać, ale jest taki bardzo ciekawy dokument Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii, który porządkuje też wiele elementów pobożności ludowej, ale zwłaszcza pokazuje relacje między liturgią a pobożnością ludową. Ja już tu nie będę wchodził w szczegóły, bo się tym dosyć dużo zajmowałem jako pastoralista. Zresztą prowadziłem też wykłady na ten temat dla naszych doktorantów. Ja tylko chcę podkreślić, że oprócz tych przepisów liturgicznych i kanonicznych bardzo ważną rolę odgrywa pobożność ludowa. I w tym dokumencie na przykład autorzy piszą tak, że pobożność ludowa z tymi śpiewami, wartościami symbolicznymi, językowymi może ubogacić liturgię elementami i sposobami właściwej inkulturacji i stanowić dla niej twórczy dynamizm. Słowo inkulturacja, innymi słowy, to jest właśnie poszanowanie pewnych tradycji miejscowych, bo ludzie, którzy żyją w konkretnym miejscu, wychowani na pewnych zwyczajach, mają prawo również wyrażać to podczas liturgii, nie naruszając oczywiście istoty i tych przepisów, które absolutnie są niezmienne. No nie można na przykład zmienić słów przeistoczenia. No. Ale różne inne momenty w liturgii można ubogacić właśnie tymi wartościami symbolicznymi, językowymi, śpiewami, gestami. I tutaj widzimy pewną różnorodność. Tu pani Maria ma rację i wszyscy, którzy się na ten temat wypowiedzieli. Ja od kilku lat jeżdżę w czasie wakacji do Łeby i tam w kościele świętego Jakuba, duży kościół nowy, przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy tam odpoczywają z różnych części Polski. I zauważyłem, sprawując liturgię, że ta różnorodność jednak nie przeszkadza. I myślę i sprawującemu liturgię, i uczestnikom. Nieraz trudno znaleźć jedną melodię, nieraz widać takie wzajemne przyglądanie się sobie, jak tutaj właściwe gesty wykonywać. Ale ja bym to nie nazywał chaosem, ja bym to raczej nazywał taką różnorodnością przeżywania. No już dzisiaj niestety nie da się powrócić do takich bardzo sztywnych, rytualnych sposobów sprawowania liturgii, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Ja jeszcze też tę liturgię pamiętam, liturgię soborową, gdzie każdy gest, nawet złożenie palców przy modlitwie czy po konsekracji, to wszystko było bardzo ściśle określone i nie można było od tego w żaden sposób odejść. Więc to miało swoje znaczenie, ale dzisiaj powracam do tego dokumentu, tego Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. Bardzo mocno podkreśla się, że potrzeba dla ludzi świeckich podkreślenia ich kapłaństwa, i tutaj jeszcze raz te różne nazwy tego kapłaństwa, kapłaństwa przede wszystkim chrzcielnego, bo to daje nam prawo i udział w kapłaństwie Chrystusa. Przez przyjęcie chrztu mamy udział w kapłaństwie wspólnym, powszechnym,
ale też często nazywanym albo w części, jak niektórzy teolodzy chcą, albo w całości jako kapłaństwo egzystencjalne. Otóż chodzi o to, żeby właśnie jak najbardziej pozwolić ludziom świeckim korzystać z tego kapłaństwa, żeby to nie było, że ja przychodzę wysłuchać mszy świętej, jak to jeszcze mówili właśnie idąc na mszę świętą trydencką, tylko ją sprawować. My ją wspólnie sprawujemy. I ja myślę, że może to jest teraz okres przejściowy, ale autorzy tego dokumentu podkreślają, że ponieważ wśród wiernych maleje świadomość podstawowych wartości liturgii, to trzeba wzmocnić świadomość wspólnego kapłaństwa. Że ja świecki i w tym momencie, kiedy jest sprawowana liturgia, ja mogę korzystać z tego mojego udziału w kapłaństwie. I tutaj jest też wielka rola duchownych, którzy powinni właśnie w różny sposób wychowywać, nie narzucać, ale wychowywać. Tym pięknym zwyczajem była ta katecheza, na przykład ta pięciominutowa przed rozpoczęciem Eucharystii, kiedy można było na przykład też poszczególne gesty, modlitwy Eucharystii omówić. W każdym razie ja bym zachęcał tu wszystkich, którzy z nami w tych rozmowach uczestniczą, żebyśmy z większym takim, powiedziałbym, otwarciem patrzyli na innych ludzi, żebyśmy w tym, co wydaje się nieraz właśnie tym chaosem, zobaczyli, że to Duch Święty przemawia przez tych ludzi. I mówiąc tak, jak było w zesłanie Ducha Świętego, różnymi językami, ale jednak o tym samym, więc nieraz te różne gesty już trudne do ujednolicenia, ale ile piękna, ile bogactwa można byłoby w tym dostrzec, jak to mówiłem o tej latarni, ta pobożność to są te wszystkie mieniące się kolory, chociaż w środku jest jedna świeca. Ja bym zachęcał do tego, żebyśmy się tak naprawdę otworzyli i starali się przeżywać to razem z innymi, bo to nam uświadomi, że jesteśmy wszyscy obdarzeni kapłaństwem Chrystusowym, chociaż w różnym stopniu.
Dzisiejsze rozmowy dotyczą pobożności w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas, naszymi Państwa gośćmi. Prosimy, halo, Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeszcze mojcie na antenie?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Dzwoni z Chicago. Pozdrawiam ojca Benedykta i pozdrawiam kochanych księży, których w Stasiu bardzo lubię. Króciutko, ale chciał szybko, bo się trzeba kończy. Tak, zmusiła mnie pani Marysia z Warszawy właśnie do zatelefonowania. Tak, zgadzam się z panią Marysią, co mówiła właśnie, jak kapłan pomnosi ostie, że powinno się mówić Pan Bóg i Bóg mógł, albo nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. To, co tu widzę w Ameryce, czy w ogóle w kościołach, to widzę, że tu parę takich wartości kościelnych zaniknęło. No, na przykład kapłan, jak się na przykład się śpiewa święty, święty, powinno się kręcić, na błogosławieństwo powinno się kręcić. Mam kolegę, co umie perce łacinę. On mnie parę lat temu wciągnął mnie na mszę łacińskie. I tak sobie chodziłem na tą mszę łacińską, trydencką. I powiem tak, jest to coś pięknego, wspaniałego i cudownego. Bo msza łacińska to jest msza trzech czasów, według msza Piusa V. I mówię, to jest coś pięknego, jak się przeżywa tą mszę świętą. Tam wszystko jest tak, ma być. A w tej nowej mszy to widzę, że dużo takich części zaniknęło. Po prostu i na przykład jak też był ten wirus, jest wirus, księża mówią, że brać komu mnie na rękę. Powiem tak, nigdy na rękę nie wziąłem, nie wezmę, bo święta matka też Teresa z Kalkuty powiedziała tak, że komu mnie na rękę jest gorszy od aborcji. Także to jest takie, no, pomylenie z poplątanym. Także mówię, msza łacińska, a ta nowa to No to mówię, że to takie różnice. No, mówię, łacińska to jest coś miękkiego, każdemu polecam. Także to tyle chciałem powiedzieć, bo nie chcę się tu raz rozgadywać.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże z Panem Bogiem Maryją.
Zapłać z Panem Bogiem. Prosimy ksiądz dr Zenon Hanas.
Pozdrawiamy Chicago i cieszymy się, że też tam dociera Radio Maryja i my możemy razem rozmawiać o ważnych sprawach. Ja tak, to już może ojciec Benedykt też będzie miał więcej powiedzieć, bo ten cytat wiem, że matki Teresy z Kalkuty jakoś tam często był, ale nie wiem, czy on jest tak do końca rzeczywiście, czy to tak to brzmiało, czy to nie było jakoś tam w kontekście jakimś innym wypowiedziane, ale rzeczywiście na pewno szacunek dla obecności Jezusa Chrystusa i w Eucharystii no, jest na pewno dla nas bardzo świętą rzeczywistością i wielu świętych, wielu męczenników oddało życie z tego powodu, że oddawali cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, że sprawowali Eucharystię w ukryciu i to ta cześć i całkowity respekt, szacunek i kult, który oddajemy Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie na pewno zasługuje na najwyższą. To jest najwyższa wartość w Kościele. Bardzo często mówimy, że bez Eucharystii nie ma Kościoła. Wspólnota nie istnieje, jeżeli nie byłoby Eucharystii. Eucharystii z kolei nie będzie, jeżeli nie będzie kapłanów, więc to jest taki no bardzo, bardzo, bardzo ważne prawdy wiary, które dla nas chrześcijan niezwykle są ważne. Ja też, ta liturgia, o której tutaj mówimy, którą celebrujemy, która jest uznawana przez Kościół, przez całą wspólnotę Kościoła, przez Ojca Świętego, przez papieża, te wszystkie zmiany liturgii, one są niezwykle ważne. Nie można sobie, żaden kapłan nie ma prawa ingerowania w teksty liturgiczne, tylko no, z pewną pokorą, z całkowitym uznaniem, z takim posłuszeństwem dla Kościoła sprawujemy liturgię tak, jak ona jest zapisana i jest zalecana przez Kościół. I te formy, wiemy doskonale, że ta msza wszechczasów jest zgoda Kościoła na to, żeby to celebrować i wiele osób bardzo z wielkim takim pożytkiem celebruje to. Ja powrócę do tej myśli, do której wcześniej w czasie audycji telewizyjnej już tak trochę nawiązywałem. Papież Benedykt XVI bardzo cenił liturgię. To był papież, który bardzo takie głębokie teksty teologiczne, pastoralne pisał dotyczące liturgii. Też do tej liturgii takiej, którą nazywamy przedsoborową czasami, czy w rycie nadzwyczajnym. I to, co papież mówił, to jest ściśle związane z dzisiejszym tematem też, czyli z taką pobożnością, że ta pobożność nasza, ona ma nas prowadzić do uznania tego przede wszystkim, tak mówiąc negatywnie, jakby to papież powiedział, że to my, człowiek nie jest stwórcą tego wszechświata. My nie możemy żyć tak, aby Boga nie było. To nie my nadajemy sobie prawo. To nie my decydujemy, co jest dobrem, a co jest złem. To nie my decydujemy, w jaki sposób mamy wykorzystywać swoją wolność po to, żeby uzyskać zbawienie. Tylko jest Bóg. Jest no, Bóg Stwórca, który nas kocha, który objawia swoją miłość. I my w tej naszej pobożności mamy dążyć do tego, żeby tego Boga odkrywać, nawiązywać z Nim więź, być blisko Niego, nawiązywać taką komunię, jak to papież mówił. I cała liturgia i uczestniczenie w liturgii ma temu służyć. Że człowiek wchodząc w ten obszar liturgii, dlatego ta liturgia wszechczasów jest taka piękna dla wielu osób, dlatego że ona no, ma swoją długą, długą historię już istnienia. I też uczestnicy tej takiej liturgii, oni mają świadomość, że wchodzą w taką rzeczywistość, która jest niewykonana przez nas, tylko pochodzi jakby całkowicie od Boga. I dlatego to uczestniczenie w liturgii uczy nas, jak to papież Benedykt XVI często mówił, swego rodzaju pokory, właśnie uznania tego, że w sposób wolny, świadomy skłaniamy naszą głowę przed Bogiem, który jest naszym Stwórcą i naszym Ojcem. Bardzo świadomie używam tych słów. Boga, który jest naszym Stwórcą i naszym Ojcem. Dlatego, że kiedy mówimy o tej pobożności w takim sensie pietyzmu, o czym na początku mówiłem, to święty Tomasz, on bardzo precyzyjnie to odróżniał, że
inna jest jakby relacja, inny jest ten, ta nasza postawa, kiedy stajemy przed Bogiem jako stwórcą, no bo to On jest suwerenem, on to wtedy odczuwamy bardziej to, co nazywamy bojaźnią Bożą. Ostatnia nasza audycja była poświęcona właśnie bojaźni Bożej. Natomiast kiedy stajemy przed Bogiem i mamy tę świadomość, że Chrystus objawił Go nam jako kochającego Ojca, to wtedy ta relacja nieco się zmienia. To jest taka relacja całkowitego zaufania i ufności i miłości całkowitej wobec Boga, który jest naszym Ojcem. Więc ja chciałbym, że ta pobożność, o której dzisiaj rozmawiamy, pobożność, która ma nas nauczyć najbardziej autentycznej relacji do Pana Boga i postawy wobec Niego. Więc stając właśnie w liturgii, w tej liturgii, która nie jest stworzona przez nas, stajemy z pokorą, że to nie my stworzyliśmy sobie ten świat i nie my stworzyliśmy liturgię, tylko z pokorą uznajemy istnienie Boga, który jest naszym twórcą, przed którym odczuwamy swego rodzaju bojaźń Bożą, która nie jest lękiem, o tym rozmawialiśmy ostatnio, a jednocześnie stajemy przed Bogiem, który jest naszym Ojcem, który nas kocha zawsze. Nigdy nas nie odrzuca, zawsze wybacza. I chcemy na tę miłość, która jest nieskończoną miłością, odpowiedzieć jak tylko najlepiej potrafimy. Więc to przeżywanie pobożności ma służyć do tego, żeby wytwarzać w nas właśnie takie postawy, do których przygotowywał nas Jezus Chrystus, których nauczał Jezus Chrystus, który sam przecież w takiej postawie żył przed Bogiem, swoim Ojcem i będąc razem z Jezusem Chrystusem na liturgii, uczestniczymy w tejże postawie. Więc pobożność ma nas nauczyć takich postaw, ma nas nauczyć miłości do Pana Boga i miłości do drugiego człowieka. No to tyle jako taki krótki komentarz do tej wypowiedzi, która dotarła do nas z Chicago.
Ksiądz doktor zapytał o te cytaty, zarówno w wypowiedzi rzekomej Matki Teresy, jak i świętego Jana Pawła II, świętej Teresy z Kalkuty. Wkłada się takie słowa, ale to są fake newsy i nie ma potwierdzenia na to, by zarówno w pismach Matki Teresy, czy w pismach Jana Pawła II można było znaleźć aż tak kategoryczne wypowiedzi, że większym grzechem jest przyjęcie komunii na rękę niż aborcja, prawda? No chociażby nawet z tego faktu, że grzech aborcji jest ekskomunika, prawda, lata sentencja. To już moglibyśmy tutaj znowu rozwinąć bardzo daleko nasze myśli. Pobożność w Kościele i w demokracji. Wieńczymy nasze spotkanie. Dziękujemy Państwu za współudział. Dziękujemy za każdy telefon. Jak zawsze nie wszystkie telefony mogliśmy odebrać, nie każdy mógł wypowiedzieć się w tym temacie. Prosimy o podsumowanie ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Ja też bardzo dziękuję wszystkim, którzy się włączają w te rozmowy, zwłaszcza właśnie w ten cykl o Kościele i demokracji. Ja podsumowując to, co dzisiaj staraliśmy się przekazać, to bym odwołał się najpierw do tego pamięć o Bogu. To jest pobożność. Pamiętajmy o Bogu w każdej sytuacji, w kościele, i w pracy, i przy odpoczynku, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. A druga zasada ojców Kościoła, ad patrem et ad fratrem. Jeśli idziemy do Ojca, to pamiętajmy, że wokół nas są siostry i bracia. I to nas zobowiązuje do tego, żeby ich tak kochać, jak Bóg ich kocha.
Ksiądz dr Zenon Hanas.
No ja jeszcze chciałbym jeden cytat z papieża Franciszka przywołać z katechezy właśnie dotyczącej daru pobożności. Pobożność jest synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości z Bogiem, zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwą osobą pokornego serca. Do tego chcielibyśmy życzyć wszystkim nam, abyśmy byli takimi pobożnymi osobami, które prowadzą autentyczne życie duchowe i doświadczają synowskiej, dziecięcej zażyłości z Panem Bogiem i potrafią się modlić do Niego z całą miłością i prostotą, które nasze serca nam podpowiadają.
to jest ten dar pobożności, którego świat potrzebuje, bo potrzebni są ludzie, którzy taką zażyłość z Panem Bogiem przekazują tym, którzy żyją wokół nas.
Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas.
Ja dziękuję wszystkim. Ostatnio miałem okazję spotkać się ze swoimi kolegami wojskowymi i przeglądając materiały, spotkałem również katechezę księdza doktora Kazimierza Fonfary. Dziękuję mu za to, bo trochę mi też rozjaśnił pewne rzeczy. Ciągle się też uczę. Pozdrawiam wszystkich kolegów z wojska.
Ksiądz doktor Zenon Hanas.
No ja chciałbym tak bardzo serdecznie pozdrowić tak wszystkie osoby. Ostatnio dużo moich współbraci jakoś tak w szpitalach są, czy dotknięci różnymi chorobami, więc takie osoby, które są w szpitalach, cierpiące, to zwłaszcza o tej porze jeszcze wszystkich pozdrawiam, życząc takiego, no żeby Pan Bóg się pochylał nad każdym z Was, nad wszystkimi osobami cierpiącymi, żeby ta pobożność, której doświadczamy, którą rozwijamy sobie, niech ona też przyniesie wiele pokoju w sercu i uciszenia i da pociechę i moc do dalszego życia w obecności z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW oraz ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.